Prawda przed katastrofą. O nowym metabolizmie organizacji. Współczesna organizacja przestała zamieszkiwać świat, w którym zmiana jest jedynie epizodem. Dziś żyje ona w środowisku, w którym zmienność stała się naturalnym stanem materii. To swoisty metabolizm organizacyjny. Postrzeganie zmiany jako stałego elementu bytu firmy, a nie kryzysu do przeczekania. Stara intuicja Johna Picotera okazuje się obecnie boleśnie ostra, niczym skalpel tnący tkankę współczesnego biznesu. W tej rzeczywistości maksyma, jeśli nie jest zepsute, nie naprawiaj, brzmi jak instrukcja obsługi muzeum. Organizacja może być strukturalnie martwa, choć jej raporty kwartalne wciąż generują zysk. Można tracić przyszłość w momencie, gdy księgowość teraźniejszości świeci na zielono. Przypomina to statek, na którym orkiestra gra z matematyczną precyzją, a kapitan chwali dyscyplinę załogi, podczas gdy radar uparcie pokazuje zbliżającą się górę lodową. Tu ujawnia się fundamentalna różnica między zarządzaniem a przywództwem. Zarządzanie pilnuje, aby orkiestra grała równo i zgodnie z partyturą. Przywództwo pyta, czy w ogóle płyniemy we właściwym kierunku. Bez tej refleksji nawet najsprawniejsza machina administracyjna staje się jedynie elegancko ubraną formą zbiorowej ślepoty. Zarządzanie jest sztuką utrzymywania złożonego systemu w stanie operacyjnej sprawności. Jego cnotą jest porządek, językiem procedura, a horyzontem przewidywalność. Lękiem zarządzania jest chaos, toteż stara się ono zamknąć rzeczywistość w sztywnych ramach regulaminów i standardów compliance. Niemniej jednak musimy pamiętać, że sam kręgosłup, choć konieczny do pionizacji, nie jest jeszcze duszą ani napędem organizacji. Przywództwo jest procesem wyznaczania kierunku w warunkach gęstej niepewności, jednoczenia ludzi wokół sensu działania i mobilizowania ich do przekraczania barier. Podczas gdy menedżer pyta, jak dowieść plan, lider zastanawia się, czy ten plan w ogóle zachowuje jeszcze jakikolwiek sens. Zarządzanie pomaga robić to, co już potrafimy, a przywództwo wprowadza nas na terytoria nieznane. Najlepiej pamiętać o tym tuż obok gaśnicy, ponieważ organizacyjne samozadowolenie bywa substancją skrajnie łatwopalną. Na papierze wszystko wygląda nienagannie, jednak w praktyce wszyscy wstrzymują oddech, czekając, aż ktoś inny zaryzykuje wypowiedzenie prawdy. Paradoks polega na tym, że sukces jest jednym z najbardziej podstępnych narkotyków organizacyjnych. O ile porażka boli i zmusza system do czujności, o tyle sukces koi, rozleniwia i produkuje rytuały samozachwytu. Zwycięskie strategie z przeszłości przekształcają się w nienaruszalne dogmaty. Organizacja zaczyna wierzyć, że jej przewagi konkurencyjne są wieczne. W tym momencie rodzi się komplacencja. Samozadowolenie, które słowo jeszcze czyni najbardziej eleganckim grobem przyszłości. Nie jest to zwykły optymizm, lecz stan poznawczo-moralny, w którym system agresywnie broni własnego obrazu przed niewygodnymi danymi. John Kotter zauważa, że kardynalnym błędem transformacji jest przyzwolenie na zbyt wysoki poziom tego samozadowolenia. Nie da się przeprowadzić głębokiej zmiany bez wypracowania autentycznego poczucia pilności. Pilność oznacza egzystencjalną powagę sytuacji i zbiorowe rozpoznanie, że dotychczasowy sposób działania przestał wystarczać. To świadomość, że jutro nie będzie automatyczną nagrodą za wczorajsze zasługi. W tym sensie poczucie pilności działa jak moralna dezynfekcja organizacji, usuwając słodki zapach korporacyjnej fikcji. Lider nie powinien być strażakiem, który biega po korytarzach, krzycząc, że wszystko płonie. Powinien być precyzyjnym diagnostą temperatury systemu. Jego zadaniem jest podniesienie ciepła wystarczająco mocno, by stopić lód samozadowolenia, ale nie tak bardzo, by spalić zdolność ludzi do racjonalnego myślenia. Zamiast tego, dojrzały lider powinien tworzyć instytucje prawdy, które na stałe wpiszą się w tkankę firmy. Oznacza to zapewnienie dostępu do surowych danych z rynku oraz budowanie systemów informacji zwrotnej, które nie są filtrowane przez biurokrację. Kluczowe jest bezpieczeństwo psychologiczne. Środowisko, w którym można mówić o błędach bez obawy przed odwetem. W organizacjach niedojrzałych prawda przychodzi jako katastrofa. W organizacjach dojrzałych prawda przychodzi jako codzienna praktyka, która pozwala na bieżąco korygować kurs. Samotny lider bywa efektowny w opowieściach biograficznych, ale jest całkowicie niewystarczający w złożonych systemach społecznych. Transformacja nie polega na tym, że jeden człowiek ma rację, a reszta ma klaskać. Złożoność świata jest zbyt wielka, by jeden umysł ogarnął wszystkie zależności. Koalicja przewodząca, grupa liderów posiadająca nie tylko formalną władzę, ale i zdolność do prowadzenia trudnych rozmów, stanowi organizacyjny odpowiednik układu nerwowego transformacji. Muszą w niej zasiadać osoby posiadające władzę formalną, eksperci oraz liderzy potrafiący mobilizować energię społeczną. Warto pamiętać o dwóch typach postaci, które potrafią zniszczyć taką koalicję od środka, o wielkich ego oraz o tzw. wężach. Wielkie ego traktuje wspólny projekt jako scenę dla własnej autopromocji. Wąż rozszczelnia zaufanie, produkuje plotki i zamienia merytoryczne różnice zdań w personalne podejrzenia. Zaufanie nie jest miękkim dodatkiem, lecz twardą infrastrukturą transakcyjną. Bez zaufania drastycznie rosną koszty koordynacji, a biurokracja zaczyna udawać moralność. Trzecim błędem, nader częstym w środowiskach specjalistów, jest niedocenianie potęgi wizji na rzecz suchych danych. Im bardziej profesjonalna jest struktura, tym silniejsza pokusa, by żywą wizję zastąpić martwym dokumentem strategicznym. Wizja jest plastycznym obrazem przyszłości, który wyjaśnia, dlaczego warto podjąć trud zmiany. Musi być wyobrażalna, pożądana, wykonalna i elastyczna. Wizja pełni funkcję konstytucji zmiany, ustanawiając nadrzędną zasadę interpretacyjną dla tysięcy codziennych dylematów. Jeżeli przywódca nie potrafi wyłożyć sensu zmiany w 5 minut, to znaczy, że ma poważny problem z komunikacją. Ludzka uwaga jest dziś zasobem najbardziej deficytowym. Wizja, która wymaga doktoratu z wewnętrznego żargonu, nie ma szans przebić się przez informacyjny szum. Zmiana musi przeniknąć do języka codziennego, do kryteriów awansu, a nawet do sposobu, w jaki prowadzimy rutynowe zebrania. Najsilniejszą formą komunikacji pozostaje zawsze zachowanie liderów, gdyż słowa są tanie, a czyny niosą ze sobą realny koszt. John Kotter ostrzega przed błędem 7, przed wczesnym ogłoszeniem zwycięstwa. To moment wyjątkowo zdradliwy, bo pierwszy sukces często działa jak środek usypiający. Ludzie zmęczeni maratonem transformacji instynktownie szukają odpoczynku, a sceptycy natychmiast podnoszą głowy. Wtedy stare praktyki powracają pod maską realizmu operacyjnego. 8. etap, czyli zakotwiczenie zmiany w kulturze, stanowi finał procesu. Kultura organizacyjna to ostatnia twierdza starego porządku. Zmienia się ona dopiero wtedy, gdy nowe zachowania przynoszą wymierne korzyści i zostają społecznie uznane. Skuteczna zmiana kultury wymaga trójcy: dowodu, narracji oraz mądrej sukcesji. Dowód jest niezbędny, bo ludzie muszą zobaczyć korelację między nowym stylem pracy a wynikami. Narracja sprawia, że sukces zostaje opowiedziany jako logiczna konsekwencja zmiany. Najważniejsza jest jednak sukcesja, gdyż jedna niefortunna nominacja potrafi w tydzień zdemontować lata mozolnego budowania nowej struktury. Jeśli po transformacji na wysokie stanowisko awansuje osoba będąca żywym pomnikiem starego systemu, organizacja natychmiast odczytuje ten sygnał: wracamy do gry. Ostatecznie stawką nie jest prosty wybór między zarządzaniem a przywództwem, lecz znalezienie właściwej hierarchii tych funkcji. Zarządzanie bez przywództwa konserwuje system, który stracił rację bytu, podczas gdy przywództwo pozbawione zarządzania generuje energię, której nie sposób przekuć w trwały rezultat. Kotterowska mądrość polega na syntezie. Transformacja potrzebuje przywództwa jako siły nadającej kierunek i zarządzania jako dyscypliny wykonawczej. Adaptacja nie jest jednorazowym projektem, lecz nieustannym procesem stawania się w świecie, który nie wybacza stagnacji. Pytanie, które musi zadać sobie każdy lider, brzmi: czy nasza organizacja jest systemem żywym, zdolnym do prawdy, czy jedynie skansenem własnych sukcesów? W ostatecznym rozrachunku to nie procedury definiują naszą przyszłość, lecz odwaga, by zakwestionować własne fundamenty, zanim zrobi to za nas konkurencja.